wciągną ją w machinę rap. Jak już ją w to wciągną, to pamiętaj, to generuje takie zyski, że jej nie wypuszczą tak łatwo. Bo to trzeba być jeszcze trochę odważnym. Za to dentyści też potrafią odebrać prawo wykonywania zawodu. Tak trafisz do dentysty systemowego, on z tymi klapkami na oczach robił wszystko według procedur. A procedury są takie, że chcą zrobić z ludzi jak najwięcej chorych. To jest jedyna słuszna droga, że jak przychodzi pacjent i go boli, to oni tego zęba otwierają i oni tego zęba zatruwają. Więc pierwszy ząb mieli około 30-35 roku życia, kanałowo leczony. I wtedy w ciągu roku rozwijała się choroba przewlekła, na przykład stwardnienie rozsiane.
Jak pójdę na mamografię, to nie dostanę raka piersi.
Jest wręcz przeciwnie. Prawdziwe badania, obserwacje dowiodły, że czterokrotne zrobienie mamografii wywołuje raka piersi. Zawsze, zanim poddacie się jakimkolwiek badaniom, jakiejkolwiek procedurze, to najpierw zadajcie sobie pytanie, kto z tego coś będzie miał? Kto na tym skorzysta? To jest po prostu kryminał. Piękne kobiety, słuchaj, śliczne, z cudnymi włosami. One gasną. Gasną. To gasną, gasną, gasną. No i później już jest tylko zawiadomienie o pogrzebie.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie.
Barbara Kazana, z wykształcenia farmaceutka, z zamiłowania naturoterapeutka. Autorka serii książek zatytułowanych Porady naturoterapeutki Barbary Kazany. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Rolls-Royce'a. Dzisiaj po raz kolejny ekspertka, kobieta, która zajmuje się pomaganiem ludziom i w sumie nic finansowego z tego nie ma, ale pewnie ma bardziej wartościowe korzyści niż te finansowe.
No właśnie, a to jest przecież... Ludzie sami zaczynają brać sprawy w swoje ręce.
Także jest z nami naturopatka... Zielarka, może to widzę, że to jest to, co tak siadło. Barbara Kazana, witam Cię serdecznie.
Witam Cię, Maćku, dziękuję za zaproszenie i witam Was wszystkich.
Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, który jest ryzykowny, żeby w ogóle o nim rozmawiać, ale ja takie bardzo lubię, ponieważ naprawdę ma to do siebie, że ją na chama usiłują ukryć. W każdej w zasadzie dziedzinie, którą można wymyślić, ta najgłębsza prawda jest chroniona i każdy, kto się próbuje do niej dokopać, ma jakieś nieprzyjemności po drodze, więc będziemy dzisiaj poruszać temat trudny. Od razu zastrzegam, ja nie mam w tym temacie kompetencji, w związku z czym nie wiem, po prostu zaszokował mnie Twój wykład na ten temat, na temat szkodliwych procedur medycznych, zaszokował mnie w taki sposób, że chciałbym, żeby więcej osób to usłyszało i oczywiście tak jak Ty sama zalecasz, żeby później czytać, sprawdzać samemu, niekoniecznie wierzyć na słowo, ponieważ te rzeczy niektóre będą bardzo zastanawiające, szokujące, może przerażające dla niektórych, którzy różnym z tych procedur się przecież poddawali. Być może zostawimy tą jedną procedurę, która jest przecież tak lansowana przez ostatnich parę lat, która już w zasadzie, no nawet już naukowcy nie potrafią jej obronić teraz, bo to już widać, że to, co nam próbowano sprzedać i zapodać w ostatnich paru latach, że to nam nas wszystkich ocalić, tylko nie bardzo wiadomo przed czym. To jakoś tak chyba nie dość, że nie pomogło, to jednak paru osobom zaszkodziło, mówiąc delikatnie. Więc no właśnie, więc...
Nieoficjalnie 17 milionów.
To myślę, że osoby, które są jakkolwiek świadome i nie mają już totalnych ślepaków na oczach, to widzą. Natomiast jest wiele takich rzeczy, o których się rzadziej mówi, rzadziej się myśli i stąd tutaj chciałbym zacząć z grubej rury leczenie kanałowe. Leczenie kanałowe, czyli jak ząb nie jest uleczalny podobno, to się go zabija. Nawet się, no, mi to zrobiono, więc ja się dopiero dowiedziałem po zatruciu, że oni go zatruwali. Więc powiedzieli leczenie kanałowe, no brzmiało jak leczenie.
Tak.
Więc no chyba leczą, nie?
Nazwy są nadawane.
Tak. I potem po zabiegu mi pan mówi, że on mi zatruł zęba. I teraz przyjdziemy za parę dni, żeby jak już będzie całkiem zatruty. Ja mówię, ale jak zatruty? Przecież ja się leczyć przyszedłem, a nie zatruć. Więc było to dla mnie zadziwiające. No ale stało się. I teraz, ale są takie przypadki, jak przecież obecny w tym programie czasem Ryszard Grzebyk, który powiedział, że miał markery rakowe przez zęba.
Powiedział właśnie, szczerze, bez ogródek, że właśnie.
A usunął zęba i markery się wycofały, więc jest to szokujące, bo ktoś mógłby zadać pytanie, które ja teraz swoimi ustami zatem przekażę od tych wszystkich ludzi. Co ma piernik do wiatraka, czyli co ma ząb do raka? O, nawet wyszło poetycko.
Dobrze.
Uwaga, uwaga, szybka przerwa w nagraniu po to, żeby poinformować się, że u nas na platformie instytutlingwistyki.pl możesz z nami poznać jednego z 10 języków obcych. Masz tam 5 lat dostępu do naszej platformy, a przez całe te 5 lat masz 2 razy w tygodniu kontakt z native speakerem, czyli z obcokrajowcem, który pomoże ci szybko nauczyć się wymowy i nauczyć się języka skutecznie. Dlatego też dołącz do nas na instytutlingwistyki.pl i ucz się języka razem z nami. Wracamy do nagrania.
Może ja zacznę od tej prawdy, bo teraz, kochani, są te czasy właśnie, gdy prawda ujrzy światło dzienne. Ona już wypływa bardzo, bardzo z każdego zakamarka. I tak jak to było powiedziane już dawno temu, że prawda będzie głoszona na dachach domów, prawda nawet wyjdzie z grobu, bo jak wiesz, wielu ludzi za głoszenie prawdy no po prostu skrócono o głowę, ale wyjdzie ona nawet spod ziemi. Także my teraz uczestniczymy w tym procesie. Nie na darmo znaleźliśmy się w tym czasie i w tym miejscu. Właśnie znaleźliśmy tu po to, żeby w tym procesie uczestniczyć, żeby w tym procesie odkrywania prawdy brać aktywny udział. I w tej chwili już inaczej nie można. Nie można, bo wasze sumienia, wasze dusze będą o tą prawdę cisnąć i będą mają takie narzędzia, że no nie da się po prostu, nie da się przed tym uciec. I teraz przejdźmy do tego właśnie zagadnienia kanału woleczonych zębów. To, co ty opowiedziałeś, czyli że siedziałeś sobie na fotelu i byłeś przekonany, że dentysta robi wszystko dobrze, robi to w dobrej wierze, prawda, dla twojego dobra, zostało opisane w książce doktora Hala Hugginsa, amerykańskiego dentysty, i doktora medycyny Thomasa Leviego, książka w języku angielskim, Uninformed Consent, czyli nieświadoma zgoda, czyli ukryte zagrożenia w opiece dentystycznej. Jeszcze nie ma polskiego tłumaczenia, ale przecież żaden problem, żeby sobie przeczytać z języka angielskiego. I w tej książce właśnie jest opisany taki przypadek jak twój, że siedzisz sobie u dentysty i dentysta ci tam coś wierci, ma ci ząb naprawić, a tymczasem on do ciebie mówi po skończonym zabiegu, że twój ząb został zatruty. I teraz popatrz parę lat wstecz, może tak 8, może 10. Szło się do dentysty, dentysta oczyszczał ząb z próchnicy i ten ząb naprawiał. On go leczył. Ząb nie zostawał martwy. Był to ząb nadal żywy, został zaplombowany, wyleczony. Natomiast teraz wszystko się zmieniło. Nie wiem od ilu to jest lat, ale teraz już nie ma czegoś takiego, że ktoś ci ząb wyleczy. No chyba że dentysta jest twoją najbliższą przyjaciółką i jest to dentystka czy dentysta świadomy, człowiek świadomy. Wtedy zrobić ten ząb tak, jak robi sobie, swojej żonie, swoim dzieciom. Czy swojemu mężowi, prawda, zależy, kim jest dentysta. Natomiast jak trafisz do dentysty systemowego, to jego uczelnia już zadbała o to, żeby go tak nauczyć i żeby go tak ukierunkować, żeby on z tymi klapkami na oczach robił wszystko według procedur. A procedury są takie, że chcą zrobić z ludzi jak najwięcej chorych. Jeszcze z tego, co jest zdrowy, to oni i tak muszą stworzyć chorego. I jak jest najprościej? Nauczyć dentystów, że to jest jedyna słuszna droga, że jak przychodzi pacjent i go boli, czy czuje, że coś z tym zębem jest nie tak, jest wrażliwy na zimno, na ciepło, na kwaśne, na słodkie, to oni tego zęba otwierają i oni tego zęba zatruwają. I mówią, że to proszę się nie martwić, my tu zatrujemy, będzie ząb piękne, zrobimy panu leczenie kanałowe, my mamy teraz najnowszą technologię, wyleczymy panu pod mikroskopem, proszę pana, to jest wszystko bezpieczne. No i kochani, wcale to nie jest bezpieczne i o tym było wiadomo już bardzo, bardzo dawno temu. To nie jest ta książka, ale w roku 1929 dentysta amerykański, dr Weston Price, napisał o tym bodaj pierwszy raz, bo już wtedy się zęby leczyło kanałowo. To były zupełnie inne metody. Mieli o wiele lepsze metody, lepsze niż teraz. To leczenie pod mikroskopem nie umywa się do tamtych metod, które wtedy były. Mieli urządzenia już w tej chwili nieistniejące, bo odebrane ludzkości, gdzie wprowadzali do tego kanału zębowego ozon, gdzie robili elektroforezę, jonoforezę. Bo wiedzieli dentyści, że ząb nie ma tylko trzech, dwóch, czterech korzeni, kanałów, tylko tam są całe kilometry cieniusieńkich, włosowatych naczyń krwionośnych, w których te bakterie będą dalej żyły. Te bakterie próchnicze, jak ten ząb zostanie zatkany, zalepiony, założone zostanie później wypełnienie, to te bakterie tam zostaną i co gorsza, ze zwykłych bakterii próchniczych przekształcą się w bardzo groźne, zmutowane, nieraz beztlenowe mikroorganizmy. I teraz delikwent, gryząc pokarm, tą stroną, gdzie ma ten kanałowo leczony ząb, będzie za każdym razem wpompowywał do swojej krwi te wszystkie bakterie oraz ich toksyny, które one produkują. Więc ten ząb, który był żywy, zostaje zabity, można tak powiedzieć, w cudzysłowie, i przekształca się w trupa. I teraz powiedz mi, czy słyszałeś, żeby w organizmie ludzkim zostawiano gdziekolwiek martwy organ, czy zawsze się go usuwa, prawda? Jest martwica palca, ktoś sobie odmroził, no nie da się nic zrobić, trzeba usunąć, bo gdyby zostawili, mogliby powiedzieć, no zostawimy panu ten palec, będzie pan tutaj miał kanałowo leczony palec. Zrobimy tam, zatkamy coś i będzie pan miał palec, chociaż kość panu zostawimy, bo może się przyda. No nie robi się tak. Powiedzmy, że obumrze dziecko w łonie matki. To co się mówi? A niech tam się zmumifikuje, prawda, zwapnieje, po latach wszystko będzie dobrze. Nieprawda, usuwa się, to jest wszystko martwe. Oni dobrze wiedzą, że te martwe części rozwiną się później w gangrenę, zapalenie, no wszystko, co może zagrażać życiu. Natomiast w jamie ustnej martwy ząb jest dobry, jest wyleczony. Przecież, no jak to, proszę pana, ma pan przecież przepięknie wyleczony ząb, teraz mamy najnowsze technologie i tak dalej. I jak ja zaczęłam o tym mówić, no to ja już o tym wiedziałam od dawna. To jest, wiesz, to są lata mojej praktyki. To nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam, o, przeczytałam jedną książkę i o tym mówię. Nie, to były lata mojej praktyki, gdzie przychodzili ludzie i szukaliśmy wspólnie przyczyny choroby i ja zawsze zadawałam pytania. Czy pan się szczepił? Czy pan był u dentysty ostatnio? Czy proszę przypomnieć sobie początki swojej choroby przewlekłej, na przykład stwardnienia rozsianego. Co się zdarzyło troszeczkę przedtem? Był pan przedtem człowiekiem zdrowym? Tak, absolutnie zdrowym. Facet ma na przykład 35 lat. Absolutnie był zdrowy, nagle coś się zmieniło i stwardnienie rozsiane. Oczywiście najpierw objawy różne, on idzie do lekarza, diagnozują stwardnienie rozsiane. Proszę pana, co się zdarzyło przed? Może nie tak bezpośrednio tydzień przed, ale tak powiedzmy do roku. Proszę sięgnąć pamięcią. Analizujemy. Był u dentysty. Co pan sobie zrobił? Kanałowe leczenie zęba. I to jest bardzo zastanawiające. Dlaczego? Nawet oficjalnie się pisze, że stwardnienie rozsiane to jest choroba, która się ujawnia około 30 roku życia. Teraz coraz wcześniej, bo już coraz wcześniej ludzie są poddawani tej szkodliwej procedurze, czyli robieniu tego leczenia kanałowego. Ale kiedyś, gdy ludziom się psuły zęby tam troszkę później i leczyło się zwyczajnie, a to kanałowe robiło się w ostateczności, więc pierwszy ząb mieli około 30-35 roku życia, kanałowo leczony. I wtedy w ciągu roku rozwijała się choroba przewlekła, na przykład stwardnienie rozsiane, która jest dla medycyny tej oficjalnej, akademickiej, jedynej z słusznego nurtu, nieuleczalna. Natomiast jak ludzie się zorientowali już, że ten ząb może być przyczyną ich choroby, może nie jedyną, ale główną, powiedzmy. I sami podejmowali taką decyzję, że oni się tego trupa pozbędą z jamy ustnej. No i w jakiś sposób następowało cudowne uzdrowienie. Nie wiadomo dlaczego. Cudowne uzdrowienie. Lekarz mówi, remisja spontaniczna. Skąd my to znamy? No dobra, i teraz wracając do 1929 roku, dr Weston Price odkrył, że leczenie kanałowe wywołuje zawał serca. O ile pamiętam tą historię, to on zrobił to leczenie swojemu własnemu synowi. Syn miał 36 lat, był całkowicie zdrowym człowiekiem. Jeżeli coś pomyliłam, bo dość dawno nie wracałam do tej historii, to proszę mnie poprawić. I syn wkrótce po tym leczeniu kanałowym zmarł. No i on był zrozpaczony. Nie chciał tego zostawić tak. On po prostu chciał znaleźć przyczynę. Był człowiekiem nauki i po prostu szukał. I pomyślał, no nic innego mu się nie stało, tylko ja mu zrobiłem ten ząb, to leczenie kanałowe zęba. W związku z czym zaczął robić takie eksperymenty. Ludziom, którzy zmarli na zawał, a jakimś przypadkiem wszyscy mieli przynajmniej jeden kanałowo leczony ząb. Usuwał te zęby tym już nieboszczykom. I fragmenty tych zębów, te korzenie zatrute, wszczepiał królikom. Pod skórę, nie do jamy ustnej, pod skórę. Wszystkie króliki zmarły na zawał. Gdzie królik przecież nie umiera na zawał. No i zaczął, pewnie poskrobał się po głowie, był to naprawdę człowiek niezwykle uczony i bardzo, bardzo dużo ta prawdziwa nauka jemu zawdzięcza. On cały świat zjeździł i w ogóle też napisał pracę o wpływie odżywiania na stan uzębienia. I też był bogaty, miał wielu klientów i miał fundusze na to i zrobił też takie badania, że kiedyś trafiła do niego pacjentka na wózku inwalidzkim. I on po wywiadzie stwierdził, że ona nie miała żadnego wypadku, nic jej się nie stało. Po prostu no, postępująca choroba, jakiś paraliż sprawiła, że ona po prostu już musiała usiąść na ten wózek inwalidzki. No i zaczął szukać przyczyny. Okazało się, że pacjentka ma w jamie ustnej 4 kanałowo leczone zęby. Więc on jej te zęby usunął, ale wszczepił taki ząb pod skórę królika. I wyobraź sobie, że królik w ciągu bardzo krótkiego czasu, już nie pamiętam, ale to można przeczytać, dostał reumatoidalnego zapalenia stawów, tak jak ta kobieta. Natomiast kobieta po usunięciu tych zębów poczuła się coraz lepiej, lepiej i wstała z wózka. Zaczęła normalnie z powrotem chodzić. No więc widzisz, to są badania naukowe. To są prawdziwe badania naukowe, bo to są obserwacje tych wszystkich ludzi. Nie to, że ktoś tam zrobił próbę podwójnie ślepą, miał iluś tam tych ludzi w szpitalu i tak dalej, bo to można zrobić na życzenie chlebodawcy, który ci tam więcej zapłaci. Natomiast jak człowiek robi swoje własne, ma obserwacje i własne doświadczenia, on to doświadczenie powtórzył setki razy. Setki razy. Wszystkie króliki umierały na reumatoidalne zapalenie stawów, czy tam zestrzeliwiające zapalenie stawów kręgosłupa, w zależności od tego, od kogo był pobrany ten ząb. No to przepraszam, ale no chyba nie można już zamiatać pod dywan takiej sprawy. No i teraz ta książka też, Hal Huggins, zaraz powiem, kto to był, ona była długo tylko w języku angielskim, ale jest tak ciekawa, ją przeczytałam po angielsku. No znam angielski, ale jest tutaj też taka nomenklatura medyczna, więc trochę tak cisnęłam, żeby ktoś ją przetłumaczył na polski. No i to się udało, ona właśnie niedawno wyszła w języku polskim, a więc rtęć, plomby amalgamatowe i choroby. Wszystko jest w twojej głowie. Bardzo fajny tytuł. I ten lekarz, dr Hal Huggins, to był amerykański dentysta, już w tej chwili nie żyje, ale on już w latach 70. najpierw odkrył wpływ rtęci pochodzącej z plomb amalgamatowych na zdrowie ludzi, a właściwie na generowanie chorób. O tym w tej chwili, to już się nie da ukryć, o tym się już w tej chwili mówi tak powszechnie. Dr Piotr Witczak tutaj w tym akurat przoduje. Ale też właśnie odkrył związek, odkrył, ponownie jakby odkrył, już po tym Westonie, Price, związek właśnie kanałowo leczonych zębów z chorobami przewlekłymi, neurodegeneracyjnymi. No i też część swego życia poświęcił zagadnieniu implantów. Ale już tego tematu nie będę teraz poruszać, bo noc nas zastanie. A może i następny tydzień.
Właśnie, bo tak się zastanawiałem teraz. Ktoś faktycznie nas ogląda, poczyta później, dowie się i tak dalej i ma 4 kanałówki i się zastanawiam właśnie co w zamian. No bo to, co się wsadzi w zamian, też jest trupem.
Uwaga, uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy.
Nie pytaj mnie, co w zamian. Najpierw trzeba zdobyć świadomość. Świadomość. Jeżeli człowieku chorujesz przewlekle, od 15 lat się męczysz, łykasz środki steroidowe czy niesteroidowe przeciwzapalne ze względu na chorobę reumatoidalną, masz zajęte wszystkie stawy, masz łuszczycowe zapalenie stawów czy w ogóle zwykłą łuszczycę, masz rozmaite choroby tak zwane nieuleczalne, toczeń układowy, inne choroby neurodegeneracyjne lub przewlekłe, parkinsonizm, choroba Alzheimera, rak, miałeś już kilka razy zawał. Po prostu zainteresuj się tym, czy przypadkiem kanałowo leczony ząb nie jest tego przyczyną. Ja napisałam 3 książeczki, One zostały wydane przez wydawnictwo miesięcznika Zdrowie bez leków i w tej książeczce pierwszej, porady naturoterapeutki, jest mój rozdział pod tytułem Wpuszczeni w kanał. Wpuszczeni w kanał. O, czyli jak za 1600 zł zafundować sobie chorobę neurodegeneracyjną, raka lub zawał. Przeczytajcie. To zebrałam dla Was po prostu w takim naprawdę już telegraficznym skrócie te wszystkie informacje. Dla tych, którzy nie lubią czytać, o ile tacy w ogóle są jeszcze w dzisiejszych czasach. No i po nitce do kłębka dojdziecie właśnie do tej książki doktora Hala Hugginsa. I Hal Huggins dowiedział się o tym w latach 70., bo on wcześniej był takim systemowym dentystą, nawet powiem ulubieńcem amerykańskiego stowarzyszenia dentystycznego, bo był przystojny, był elokwentny i szedł drogą utartych schematów, czyli robił, co mu kazano. Więc pozwolono mu na wszystko, prowadził klinikę i uczył ludzi, i wykonywał zabiegi i tak dalej, i tak dalej. I zapraszano go na wszystkie konferencje, gdzie miał wykłady i duże z tego profity. Sam to wszystko napisał o sobie. I pewnego pięknego dnia na jednej z konferencji podszedł do niego inny lekarz z Brazylii bodajże, jak pamiętam, i zaczął mu opowiadać, czym są naprawdę plomby amalgamatowe. No i ten mu odpowiadał takimi okrągłymi zdaniami, których go wyuczono, prawda? I które już się utrwaliły mu w głowie przez te lata jego praktyki. Ale tamten niewzruszenie opowiedział historię swego ojca, który też był dentystą, do którego przyszła dziewczynka, przyprowadzono dziewczynkę z białaczką, on jej usunął 4 plomby amalgamatowe, dziewczynka wyzdrowiała, oczywiście nikt się tym nie zainteresował, no bo, proszę pana, spontaniczna remisja, prawda? No to było akurat na temat plomb amalgamatowych, ale on tutaj o zębach kanałowo leczonych też, macie tutaj taki właśnie, widzimy, leczenie kanałowe zębów i choroby z tym związane. Więc tutaj akurat spotkała mnie taka sytuacja, że siedziałam z kimś na spotkaniu i nagle jedna pani przechodząca tak spojrzała na mnie i mówi tak: pani Kazana, ja panią kiedyś lubiłam i oglądałam, ale teraz pani nie lubię, bo pani mówi o zębach kanałów uleczonych, a pani się w ogóle nie zna, pani nie ma wykształcenia w tym kierunku. No nie było czasu, żeby rozmawiać, bo to było spotkanie z innymi ludźmi i tamten ktoś powiedział: proszę pani, no proszę odejść, bo my tutaj rozmawiamy na inne tematy. Ale właśnie między innymi do takich ludzi mówię: ależ proszę państwa, to nie ja wam to powiedziałam. Ja jestem tylko wyznaczona do przekazywania wiedzy. Ja wam tylko przekazuję to, co ja przeczytałam i co wypraktykowałam, bo to nie jest kilka przypadków, tyle co na palcu w jednej ręce, tylko to są setki takich ludzi, którzy połączyli swoje choroby z zębem kanałowo leczonym czy zębami. I jak doszli do tego, że te trupy są przyczyną, prawdziwą przyczyną ich chorób, pozbyli się trupów ze swojego ciała i wyzdrowieli, no to mi daje do myślenia, prawda? No bo umiem, powiedzmy, logicznie myśleć. I wszyscy z Państwa umieją logicznie myśleć, więc w tej chwili możecie usiąść i się zastanowić. Czy może Wy macie takie zęby, a może ktoś z Waszej rodziny? I teraz sprawdźcie, kiedy on zachorował, a kiedy sobie zrobił to kanałowe leczenie zęba. I to wcale nie znaczy, że każda choroba, każdy rak, każdy zawał jest wywołany przez kanałowo leczony ząb. Tylko, że to może być jedna z przyczyn, a może główna przyczyna. Może. Nikt wam nie mówi, co macie robić. Ja was tylko zachęcam, żeby poszerzać, cały czas poszerzać swoją wiedzę, bo teraz mamy takie czasy. No i teraz właśnie, gdy dr Hal Huggins zaczął o tym mówić, prawdę, bez ogródek, jak już porzucił to swoje stare życie pełne blichtru, stał się persona non grata. Już stał się bardzo niewygodny. Już nawet jak organizowano konferencję i ktoś chciał go zaprosić, to został ostrzeżony, że jak zaprosicie Hugginsa, to nie będziecie mogli uczestniczyć w tym programie kształcenia ustawicznego i nie będą ci wasi lekarze, uczestnicy konferencji, dostawali punktów. No więc widzisz, został wykluczony w ogóle z życia takiego naukowego, społecznego. Ale na szczęście są między nami ludzie niezłomni, więc się nie załamał. Później mu odebrano prawo wykonywania zawodu, odebrano mu klinikę, zamknięto mu klinikę, bo wiesz, te siły kontrolerów potrafią zrobić wszystko, bo oni mają pieniądze z całego świata w jednej ręce. Więc odebrano mu nawet taki przyrząd, który on opracował, nazywał się amalgameter, do pomiarów, czy jeszcze w szczękach człowieka, który miał te plomby amalgamatowe, po ich usunięciu, czy jeszcze została rtęć. Mniej więcej tak to działało. Czy tam mierzył, czy gdzieś jeszcze w organizmie znajduje się rtęć. No więc odebrano mu wszystko, ale nie odebrano mu jego niezłomności, honoru, nieprzekupności i ten człowiek po prostu postanowił kształcić pokolenia następnych dentystów. Więc jego już nie ma tutaj na tym ziemskim podole. Natomiast ta idea i ten duch Hugginsa żyje w jego uczniach i holistyczni, biologiczni dentyści są nadal, są nawet w Polsce. Będziecie sami szukać, ja wam nic nie powiem, dlatego że chodzi nam właśnie o to, żeby było ich jak najwięcej. Nie żeby tylko byli ci, którzy do tej pory byli są, tylko żeby popyt na te usługi tych biologicznych dentystów, żeby sprawił, że oni będą się w tym kierunku kształcili. Bo zobaczą, że prawda, no można robić za te same pieniądze, co robili coś złego, może nie wiedzieli. Ja nie mówię, że wszyscy wiedzieli. Mogli nie wiedzieć, mogli być nieświadomi, tak jak sam autor tej książki kiedyś. Ale oni tą świadomość mogą odzyskać i za te same pieniądze, za jakie robili krzywdę człowiekowi, mogą teraz to wszystko ponaprawiać, bo to się da.
To ja tylko dopytam, bo jak rozumiem, no, kanałówka jest robiona dalej, ale tych plomb już się chyba nie wstawia, tak? Czy dalej one są?
Tak, nie wiem jak jest w tej chwili, jak jest tam w Polsce, to musiałby się wypowiedzieć jakiś dentysta. Jeszcze jakiś czas temu nie wolno było już stawiać kobietom w ciąży i dzieciom do lat 13. Ale od 14 roku życia już wolno było.
Zastanawiające.
Tak, ja jeszcze pamiętam te czasy, jak moja córeczka była mała, miała 5 lat. I poszła, no nie miałam czasu jednego dnia i wysłałam męża z nią do dentysty, żeby jej tam właśnie naprawiała dziurkę w zębie mlecznym. No i wróciło moje dziecko od tej dentystki, wszystko fajnie, pochwaliła się, plombka jakaś taka szaro-różowa, no dobra, nieważne, ale następnego dnia z przedszkola dzwoni pani i mówi, proszę pani, pani córeczka źle się czuje, bardzo ją boli głowa i krew jej leci z nosa. Moje dziecko ma 5 lat, miało 5 lat, nigdy jej nie bolała głowa, nigdy jej nie leciała krew z nosa i nagle pani dzwoni, że dziecko się źle czuje i krew jej z nosa leci i głowa ją boli. Poszłam do przedszkola, zabrałam dziecko i coś mnie tknęło. Mówię, otwórz tą buzię i pokaż mi ten ząb. I patrzę, a ten ząb jest taki szarawy. I od razu się zorientowałam, co ta dentystka w tej przychodni takiej, wiesz, na NFZ, co ona jej zrobiła. Wstawiła jej amalgamatową plombę. Pojechałam z tą córeczką natychmiast, zrobiłam taki raban, że mnie wzięli bez kolejki tam. Pani się aż cała trzęsła, oczywiście usunęła jej tą plombę. Jeszcze nie wiedziałam, że to trzeba usuwać w inny sposób, no ale usunęła jej tą plombę, wszystko ładnie wyczyściła, wypłukała, wstawiła świetlo utwardzalne wypełnienia, kazała dopłacić 50 zł, no ale skończyły się wszystkie problemy. Natomiast plomba amalgamatowa absolutnie nie usuwa się w ten sposób, nie może ich usunąć zwykły dentysta. To trzeba już zdobyć wiedzę. Ja też opisałam to wszystko w tej mojej właśnie pierwszej książeczce. Jak to zrobić, to już musi być specjalna metoda bezpieczne usuwania amalgamatów. Te gabinety mają certyfikat. Taki certyfikat, że one mogą, że mają, spełniają wszystkie warunki. No, powiem jeszcze tylko jedno zdanie, że jak już się tą plombę usuwa, to, co usuną, musi być potraktowane jako bardzo niebezpieczny odpad medyczny. I są specjalne procedury. Natomiast w naszej jamie ustnej jest całkowicie bezpieczne. Kto mi to wytłumaczy? No, więc dodam tej pani, która podeszła, tej prawdopodobnie dentystki, której może tam, prawda, psuje się lukratywny interes przez to, że ludzie zdobywają świadomość. Naprawdę mnie to nie interesuje. Więc dla niej jest właśnie między innymi dedykowana ta książka. Nic nie możecie powiedzieć, bo to był dentysta. Także proszę po prostu czytać. A co wy z tym zrobicie? No to najważniejsze jest, żeby mieć świadomość, co nam szkodzi, a co ludzie z tym zrobią, to jest ich sprawa.
Dokładnie. Jest to trochę szokujące o tyle, czy przerażające momentami nawet, dlatego że przecież świadomość już jest tego u w zasadzie każdego, że z zębów różne choroby mogą być. Że to nie tylko zęby to zęby, tylko że zaniedbane zęby mogą wpływać na bardzo wiele różnych rzeczy. A przecież to, czy są dobrze leczone, czy nie do końca dobrze uleczone, no to właśnie przecież to oznacza, że jeszcze gorzej, tak? Bo myślimy, że uleczone, a szkodliwe, czyli tak naprawdę nie wiemy, że coś się dzieje nie tak. Także
tym wiedziano zawsze. Ja ci powiem, nawet jedna starszy człowiek z naszej rodziny, jak miała mieć operację, zaplanowana była ta operacja, to co powiedzieli najpierw? Proszę wszystkie zęby sprawdzić i usunąć wszystkie zęby martwe i zepsute. Inaczej nie zrobimy pani operacji. Wiedzieli o tym. Wiedzieli, że większość chorób jednak ma początek w jamie ustnej. A co teraz nagle? Co? Jakaś zasłona przysłoniła im oczy? Jakieś okulary sobie grubsze założyli i ciemniejsze? No ludzie kochani, no nie można, w tej chwili są inne czasy, już nie można po prostu tkwić w tym fałszu. Trzeba iść z duchem czasu, tworzy się nowa ziemia, musimy stanąć w prawdzie i naprawdę jest wielu wspaniałych dentystów, świadomych i odważnych, bo to trzeba być jeszcze trochę odważnym, bo wiesz, że za to dentyści też potrafią odebrać prawo wykonywania zawodu i zamknąć gabinet, albo straszyć, gnębić i tak dalej. Ale odwagi. Innej drogi i tak nie ma.
No, jak ktoś gdzieś tam w różnych branżach nie siedzi, to może mu się wydawać nieprawdopodobne, że jest takie tępienie ludzi, którzy chcą robić coś inaczej, no ale ja bardzo dobrze znam przypadek mojego znajomego, który jest cholernie bogatym człowiekiem. I więc zakładałbym, że jeżeli ktoś coś może czymś zarządzać, to on. I się okazało, że zaprzyjaźnił się z innym człowiekiem, który jest bardzo niewygodny dla systemu. Celowo tak właśnie klucze, żeby nie podać nazwisk, bo ktoś mógłby połączyć te kropki. Tak. A to jest historia, którą no, powinna nie wyjść. Więc dostał taką propozycję od pewnej spontanicznej delegacji, która przyjechała z pewnego państwa. I to jest historia nowa, świeża. Więc z pewnego państwa, jeżeli nazwać to państwem, bo to jest z kolei inny spór, ale już nieważne. I oni mu powiedzieli wprost, jeżeli będziesz się z nim pokazywać i będziesz go wspierać, to wydamy każdą ilość miliardów, żeby cię zniszczyć.
Oni potrafią z człowieka przeciętnego zrobić milionera, a nawet miliardera w ciągu bardzo krótkiego czasu i potrafią zrobić też odwrotnie.
Tak. Tak, także dobra, nie wiem, czy chcemy gadać o jakichś ostrzykiwaniach, bo to też jest niby procedura medyczna, aczkolwiek tu się aż samo się ciśnie na gębę, że tam muszą być efekty uboczne, że jadki obosiane, to sama nazwa tego.
Powiedzmy raczej o tym, czego jeszcze tak nie wiedzą albo nie dopuszczają.
Mamografia, przyjeżdżają busy, zrobimy ci darmową tutaj. Darmowe sprawdzanie, profilaktyka podobno to jest. Czyli, że jak pójdę na mamografię, to nie dostanę raka piersi.
Tak. No. Jest wręcz przeciwnie. To już po prostu są prawdziwe badania, obserwacje, które dowiodły, że czterokrotne zrobienie mamografii wywołuje raka piersi. Dlaczego wiele krajów już w ogóle odeszło od robienia mamografii? Bo dowiedzieli się, że to jest po prostu szkodliwe dla kobiet. Dlaczego nigdy nie zadzwonią z przychodni, nie zapytają, jak się czuje pańska babcia? Ostatnio tu była, przecież tak ledwo chodziła, a wyzdrowiała już, już nie ma tego kaszlu. Nie, oni nigdy nie zadzwonią, nigdy nie wyślą listu z takim pytaniem. Ale zawsze wyślą list, zapraszamy szanowną panią na mamografię bezpłatną. I tam już takie, prawda, gładkie zdania, okrągłe formułki, że mamografia zapobiega, wcześniej wykryte i tak dalej. Tymczasem nic bardziej błędnego. Mamografia jest bardzo szkodliwa. Mamografia jest to pewnego rodzaju promieniowanie. Poza tym zgniata się delikatne komórki piersi. Niektóre komóreczki nawet potrafią pęknąć, uwalnia się zawartość. I gdyby nawet tam coś było, na przykład nieszkodliwa jakaś cysta, torbiel, które bardzo często są pasożytnicze, to co jest w środku, wydostanie się na zewnątrz i zostanie rozprowadzone przez krew po wielu innych narządach organizmu. Następnie mamografia odnajduje tak zwane mikrozwapnienia, to już o tym mówiłam, które są spowodowane przez spożywanie nadmiernych ilości wapnia bez dostatecznej ilości boru i magnezu. On powinien być w warzywach, powinien być w naszym pożywieniu, bor i magnez. Nie ma go, dlatego że są używane środki ochrony roślin, że są używane nawozy sztuczne, te wszystkie pestycydy i przez to ilość boru w glebach drastycznie spadła. I teraz tak, kobiety mają dużo wapnia, dlatego że mówi się, macie pić mleko, macie jeść nabiał, zażywać preparaty wapnia, żeby, uwaga, zapobiec osteoporozie, takim się mówi. I te kobiety tak łykają, nie przeczytają ulotki, idą na mamografię, a tu mikrozwapnienie. A wiecie, kobiety, że gdybyście sobie zrobiły mamografię pośladka, albo mamografię uda, albo mamografię tutaj mięśni tych tutaj ramienia, to wiecie, że tam też są mikrozwapnienia? Bo one się po prostu odkładają w tkankach miękkich. To nie jest nic dziwnego, tylko kto zarobi na mamografii tyłka? Powiedz mi. Natomiast jak już zobaczą mikrozwapnienie w piersi, no to można już kobietę wciągnąć w tą machinę raka. Można ją tak skutecznie wystraszyć, że ona ledwo wyjdzie na własnych nogach. Skąd ja to wiem? Bo ja z tymi kobietami rozmawiam. One do mnie piszą. One do mnie dzwonią. Jakoś nie wiem, jakim cudem znajdują mój numer telefonu. Ja nikomu nie podaję. Ale no wtedy ja tym kobietom to wszystko opowiadam. Zresztą nagrałam ten wykład, żeby sobie posłuchały. Strach. Strach to jest potężne narzędzie manipulacji. Strachem się posługują właśnie ci, co są na samej górze. I tak nauczyli tych, co wykonują tą mamografię, że zwłaszcza odczytują wyniki, żeby tą kobietę wystraszyć, że mikrozwapnienie to jest początek raka. Ja nie zapomnę do dziś, jak zadzwoniła do mnie jedna kobieta, ona nie mogła nic mówić, ona po prostu szlochała. Ja ją znałam wcześniej. Mówię, no co się stało, niech pani się uspokoi, niech pani wreszcie wydusi. Bo ja byłam na mamografii i mi wykryli mikrozwapnienie. Lekarz powiedział, że to jest początek raka, że już teraz muszę po kolei wszystkim procedurom się poddać. Biopsja najpierw, potem prawdopodobnie już w ogóle będę miał usunięte obie piersi, bo drugą też profilaktycznie. No ludzie kochani, no wiesz ile mi czasu zajęło, żeby tą kobietę doprowadzić do stanu takiego, na pewno nigdy nie wróciła do stanu sprzed tej mamografii i tego, co ten lekarz jej powiedział. Lekarz, bo jak go nazwać? Lekarzem. To jakiś potwór chyba, bez duszy. Więc dużo się napracowałam. No, jakoś tam doszła do siebie, ale wiesz, to takie słowa powiedziane specjalnie, one zawsze już gdzieś utkwią w tym sercu człowieka, w tej podświadomości. Nawet jak ona to tam zepchnie, nie chce o tym pamiętać, będzie się budzić w nocy, będą się śniły koszmary. No i niestety psychika siada i wtedy cała odporność spada na łeb, na szyję. I nieraz jest tak, że ludzie dopasowują się do diagnozy i naprawdę rozwija się u nich to, czego by nie chcieli. Przyciągają to po prostu do siebie. A to tak nie można. Trzeba powiedzieć, po pierwsze, w ogóle nie iść na to, a jak już byłeś człowieku do tej pory nieświadomy, czy byłaś kobietą do tej pory nieświadoma i teraz się przebudziłaś, to trzeba znaleźć sobie tą siłę takiej lwicy i dokształcić się, bo wiesz co? Na strach jest jedna doskonała metoda. Zdobyć wiedzę. I trzeba pójść z tą swoją wiedzą i wygarnąć temu lekarzowi. Możesz wykrzyczeć, jak masz ochotę, bo możesz też, w ten sposób uwolnisz te emocje i pozbędziesz się tego z siebie. Możesz siąść i powiedzieć grzecznie, zależy jaką masz konstrukcję psychiczną. A na koniec, jak już mu to powiesz wszystko merytorycznie, porządnie, dowiedz się wszystkiego, to na koniec możesz wyjść i trzasnąć porządnie mu drzwiami z drugiej strony. To są potwory. Nie mówię, że wszyscy lekarze, tylko ci, którzy tak postępują. Bo oni w ten sposób wspierają przemysł raka, wciągają te Bogu ducha winne kobiety, po prostu nieświadome, tą machinę raka. Ja powiem tu więcej. Ja wiem to na pewno. Nie wierzę, nie myślę, tylko wiem, że wiele kobiet w ogóle nigdy nie miało raka, ale zostały oszukane. Już ich nie ma na tym ziemskim planie.
No to pojawiła się tu też biopsja, na którą często właśnie, która często jest kolejnym elementem tej układanki. Co jest nie tak z biopsją?
Więc jak już przyjdziecie, to oszustwo mamografii i skierują was na biopsję, no bo proszę pani, tu jest jakaś mała cysta. Trzeba koniecznie zrobić biopsję, bo bez biopsji my dalej nie pójdziemy, proszę pani. Nie pójdziemy dalej, bo my musimy wiedzieć, co to jest. Więc czym jest biopsja? Przebijają tkanki i wbijają igłę w tą cystę. Powiedzmy, że jest maleńka cysta wielkości ziarna grochu. Wbijają igłę w tą cystę. No i teraz zobacz, igła to jest przecież twór materialny. Jak już wbiją, przebiją tą taką łączną tkankową błonę, którą ta cysta jest otoczona. Później powiem, co w tych cystach się znajduje. To teraz popatrz, wbili, pobrali trochę treści i teraz tą igłę trzeba wyciągnąć. No przecież ona tam nie zostaje. Wyciągają tą igłę i teraz ta igła jako materialny przedmiot musi przejść przez te wszystkie tkanki piersi. I co się wtedy dzieje? Przecież tam wszędzie są naczynia krwionośne, więc to, co na tej igle jest, co zostało jakby osadziło się, to, co było w tej cyście w środku, zostaje na tej igle. Oni to wyciągają i przeciągają przez te wszystkie warstwy. Tak? I teraz krew to porywa i to, co tam było, a to, co tam było, faktycznie może być czymś niebezpiecznym, ale tylko jak się wydostanie z tej cysty. I to już zostanie rozniesione tam, gdzie są tak zwane najsłabsze ogniwa. Dlatego biopsja, proszę Państwa, może dla Was to herezja, może teorie spiskowe. Proszę bardzo, każdy ma swój rozum, serce i tak dalej. Wszystkie narzędzia, które nas wyposażył Stwórca, więc używajcie tego. Więc krew to roznosi do miejsc, które są najsłabszym ogniwem w danym człowieku. Więc jeżeli to jest wątroba, ona nie domaga, jest zasiedlona na przykład przez pasożyty, to będzie przerzut do wątroby. Dlatego bardzo często, jak jest sam guz czysta, nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze, ta kobieta żyje, dopóki nie wie, nie jest wystraszona, jest wszystko okej. I nagle to się mówi, wciągną ją w machinę raka. Jak już ją w to wciągną, to pamiętaj, to generuje takie zyski, że jej nie wypuszczą tak łatwo. I teraz trzeba znaleźć wielką siłę ducha i umysłu, żeby z tego wyjść samodzielnie. Bo wiesz, że jak jeszcze dowie się o tym rodzina, no to oni już jak te sępy nad tobą. A byłaś, a jakie masz wyniki, a pokaż, a idź do innego lekarza. I się zaczyna wędrówka. I to widać po tych kobietach. Piękne kobiety, słuchaj, śliczne, z cudnymi włosami. Piękne, zadbane. I one, jak obserwujesz, ja obserwowałam, one gasną. No i później już jest tylko zawiadomienie o pogrzebie. Nie mówię, że zawsze. Różnie bywa. Są bardzo silne organizmy, które potrafią wyzdrowieć pomimo leczenia terapii raka, tej takiej akademickiej. No w ogóle no, nie można tak uogólniać, generalizować. Ja tylko mówię takie przypadki, no żeby wam dać coś do myślenia. No nie mówcie zaraz, że już każda biopsja, że zaraz będą, wiesz, takie komentarze, a ja byłam na biopsji, żyję do dziś, jest wszystko dobrze. Pewnie, że tak, bo mamy super, wspaniały, cudowny, samonaprawczy mechanizm. Mamy nasze ciała odpornościowe, które wyłapią to, co z tej cysty wyszło, prawda? Złapią to. One to zaraz zniwelują, przesuną do węzłów chłonnych. Tam to zostanie wszystko przerobione. Pewnie, że nie każdy zaraz po biopsji ma przerzuty i umiera. Ale niestety biopsja generuje przerzuty. A co to są te cysty? Ludzie, sprawa jest prosta, tylko że właśnie trzeba czytać. Trzeba zdobyć wiedzę. I tutaj książka Kuracja życia Huldy Clark będzie bardzo pomocna. Zresztą nie tylko ta, ale jeżeli w naszym organizmie żyją pasożyty, a żyją w każdym organizmie, bo one w zdrowym organizmie człowieka, zdrowego człowieka, pełnią bardzo ważną rolę. Są doskonale zorganizowaną, świetnie prosperującą firmą sprzątającą. Więc mamy je wszyscy i komórek tych obcych jest o wiele więcej niż naszego ludzkiego DNA. Pewnie o tym wiesz, zwłaszcza w jelitach. Ale one są wszędzie, w całym organizmie. Tylko teraz tak, w zdrowym ciele to wszystko, to całe towarzystwo, ta firma sprzątająca jest pod kontrolą. Pod kontrolą naszego silnego systemu immunologicznego, z którym każdy przychodzi na świat. Zostaliśmy tak skonstruowani, tak stworzeni, że my to mamy. Fakt, że nam to zaburzają, odbierają, usiłują odebrać, to fakt, ale mamy to. Więc dopóki te pasożyty są pod kontrolą, to one wykonują swoją rolę, bardzo pożyteczną. Sprzątają metale z naszych ciał, sprzątają fluor, sprzątają brom. To wszystko, te wszystkie zanieczyszczenia, które do naszych ciał się dostają. Nawet takie jakieś wyziewy z tapicerek i tak dalej, czy tam z wykładzin. To wszystko sprzątają te pasożyty. Wątroba jest wielkim laboratorium, radzi sobie z tym. Natomiast, jeżeli nastąpi jakieś załamanie odporności, na przykład ktoś sobie właśnie zrobi między innymi kanałowe leczenie zęba, ma plombę amalgamatową, która się cały czas ściera i uwalnia rtęć, albo ma jakieś traumatyczne zdarzenie jest w jego życiu, czy przewlekły stres, to dzieje się coś takiego, jakby ktoś otworzył korek i wypuścił dżina z butelki. Więc miejmy tylko świadomość, że mamy w swoich organizmach, czy w swoim życiu, bo to też odżywianie i woda, którą spożywamy, to też ma na to wpływ, że mamy coś takiego w swoim życiu, co jak to wypuszczą, no to będzie siało spustoszenia w naszym organizmie. Tylko tą świadomość miejmy. Będziemy mogli w porę zareagować. Albo wcześniej, jeżeli to do nas dotrze szybciej. No i teraz powiedzmy, że tych pasożytniczych organizmów, powiedzmy przejściowej formy przywry jelitowej jest w pewnym momencie w organizmie za dużo. Więc organizm tworzy jak gdyby, otacza to skupisko tych pasożytniczych komórek, one często są połączone z komórkami bakteryjnymi i tak zwanymi wirusami, w takie domki, takie więzienia. One to zamykają po prostu w taki domek, otaczają błoną taką z tkanki łącznej i to sobie siedzi, tkwi. Duże pasożyty są takie na przykład jak bąblowiec, one też generują, tak naciskają na organizm, żeby im wytworzył tą błonę łączną tkankową, bo to nie one wytwarzają, tylko tak wpływają na organizm żywiciela, że on mu to robi, ten domek. One są tam trzymane pod kontrolą. Ten guz nie rośnie, ta cysta jest malutka cały czas, jak ziarnko groszku. No i sobie tkwi. No i teraz najlepiej by było tego nie ruszać. Dowiedzieć się, że coś takiego mamy, powiedzmy ktoś tam przez przypadek gdzieś tam był na jakimś badaniu, zrobił sobie USG, okazuje się, że jest jakaś niewielka cysta, powiedzmy na nerce czy w wątrobie. No i teraz, jeżeli mamy tą świadomość, że to jest pasożytnicze, no to możemy podjąć odpowiednie kroki. Dopiero wtedy, jeżeli nam to zagraża, uważamy, że to może rosnąć, że może powstać tego więcej, to wtedy podejmijmy odpowiednie kroki. Usuńmy przyczynę, czyli oczyśćmy chociaż wtedy ten organizm z pasożytów, bo zazwyczaj, wiesz, na takie badania idą ludzie, którzy już mają jakieś objawy. Już czują, że coś jest nie tak. Czują się źle, czują się słabiej. Zdrowi nie idą. Gdzieś zdrowy ci będzie chodził na badania. To się bardzo rzadko zdarza. Więc wtedy, jak już wiemy, że to może być skupisko pasożytów po prostu otoczone, no to wtedy zadziałajmy, zróbmy te okłady z oleju rycynowego, usuńmy te pasożyty, jeżeli one już tym będą obumarłe, to ten olej rycynowy tak zadziała, że ta cysta zupełnie zniknie. I takich przypadków są tysiące, kochani, tysiące. Ja wiem, bo wiem, nie wierzę w to, tylko wiem, dlatego że ja te informacje zbieram od lat. I czasami ludzie nawet nie oczyszczą się z pasożytów, tylko robią te okłady z oleju rycynowego na jakąś torbiel czy cystę i ta cysta też znika, no ale lepiej jest działać przyczynowo.
Super, fajnie też, że tu się pojawiło, bo jak między wierszami wywnioskowałem, że w takim razie USG jest lepszą formą niż na przykład mamografia.
Lepszą, ale też trzeba z tym bardzo uważać i po prostu z niczym nie przesadzajmy. I są to zawsze formy promieniowania, prawda? Więc dla naszego organizmu to nie jest korzystne. Ja uważam, że zamiast tych przestarzałych metod moglibyśmy zastosować metody nowoczesne, czyli pójść na przykład do irydologa. Irydolog jest to zazwyczaj lekarz, najczęściej pochodzący ze wschodu, bo oni to studiują wiele lat na uczelniach medycznych i on ma specjalną aparaturę, czy zrobi zdjęcie tęczówki, powiększy sobie i na komputer już rzuci. I on po prostu z tęczówki oka potrafi odkryć każdą chorobę w jej początkach. Więc to jest bardzo precyzyjna diagnoza. Byłam sama u takiego irydologa kiedyś z jakiejś przyczyny i po prostu diagnoza powaliła mnie na kolana, jak to się mówi, że zbierałam szczękę z podłogi. Skąd on to wiedział? Wszystko mi powiedział, wszyściuteńko. Wiedział rzeczy sprzed 20 lat, które gdzieś tam się zdarzyły. Ja sobie to przypomniałam, mówię, no tak, faktycznie. Mówi, proszę się nie martwić, to nie jest to tamto, tylko to jest spowodowane przez to. Jak pani sobie to oczyści odpowiednią mieszanką ziołową, to te objawy znikną. I tak było. Więc idźmy do irydologa na nowoczesną diagnostykę. Idźmy do refleksoterapeuty, który z naszych stóp wszystko odczyta, bo przecież mamy strefy refleksyjne, mamy receptory tak zwane na stopach, że jak on tam naciśnie, a ty od razu stopę z krzykiem cofasz, no to on wie, że tam są złogi i już wie, z jakim narządem wewnętrznym jest ta strefa połączona. Też potrafi postawić diagnozę. No, może to nie jest dla wszystkich, ale to już pozostawiam do waszej dyspozycji. Można pójść też do bioenergoterapeuty, bo są bioenergoterapeuci, którzy czytają pole człowieka, bo każdy człowiek, my nie jesteśmy tylko ciałem, no to jest chyba oczywiste. Mamy pole wokół siebie, jest pole informacyjne i on w tym polu bardzo dużo widzi, a niektórzy widzą wszystko. Nawet nie muszą się skupić specjalnie. Mijają ludzi na ulicy i w zasadzie to mogliby do każdego podejść i będzie tak, proszę pana, niech pan tu zadba o swoją wątrobę. Przydałoby się oczyścić, bo pan tutaj ma to. Proszę pana, niech pan zmieni odżywianie, bo wie pan, no tu z sercem jest nie tak. Są tacy ludzie, no ale oni nie podchodzą do tych ludzi na ulicy, no bo by, no śmialiby się, prawda, by powiedzieli, o stara wariatka tam, prawda, mi tam jakieś wynajduje. No, ale jeżeli już pójdziemy, wiemy o tym, możemy się udać do sprawdzonego, poleconego oczywiście przez naszych znajomych, którzy już byli, sprawdzili i są zadowoleni, to dostaniemy taką diagnozę. I to są metody nowoczesne. Natomiast to całe, o czym mówimy, biopsja, mamografia i jakieś tam inne, prawda, kolonoskopia, to są metody z rodem ze średniowiecza, o ile w ogóle takie coś istniało jak średniowiecze.
No, mnie zawsze też ciekawi, jak wiele Paweł, mój akupunkturzysta, którego pozdrawiam, wiele potrafi rzeczywiście z samego pulsu powiedzieć.
O, z języka jeszcze można diagnozować. Przepięknie tak to robią lekarze medycyny chińskiej.
Także no, jest to ciekawe i rzeczywiście no, każdy, może nie każdy, ale każdy, kto gdzieś tam słucha w ogóle ludzi, swoich znajomych i tak dalej, ma gdzieś tam takie historie, że coś miało na przykład nie być uleczalne, a potem było zupełnie innymi metodami, że ktoś coś zastosował i jemu pomogło, mimo że nie powinno niby i tak dalej, bo zbyt tanie, zbyt naturalne, więc to nie są historie gdzieś tam stamtąd gdzieś. Nie, nie.
Tylko... A jak ktoś był terapeutką ponad 25 lat, to ma takich historii 1000. Mhm.
To myślę, że masz cały katalog ludzi, którzy już oficjalnie powinni nie żyć, a żyją i mają się dobrze.
Ja ale to zniszczyłam. To, bo uważam, że tak, nikomu nie będę niczego udowadniać. Jak ktoś chce, niech sam z tymi ludźmi rozmawia. Ich można znaleźć. Oni sami piszą swoje historie. Dla innych, dla ostrzeżenia. Opowiadają swoje historie, jak sami się wyleczyli z tego czy z tamtego. Takich książek jest masa, ale nikt nie chce czytać.
Chociaż na szczęście w sumie coraz więcej osób gdzieś tam się rzeczywiście otwiera. No to teraz tak, teraz otworzymy inną maszynę, tomograf komputerowy. Wsadzimy kontrast, wsadzimy człowieka i wspaniale pomożemy mu z neurologicznymi zaburzeniami. I tu, gdzie jest niebezpieczeństwo?
Ja powiem wam tak, zawsze zanim poddacie się jakimkolwiek badaniom, jakiejkolwiek procedurze, to najpierw zadajcie sobie pytanie. Kto z tego coś będzie miał? Kto na tym skorzysta? Do kogo pójdą pieniądze? To jest bardzo ważne pytanie. I jak się tak zastanowicie chwilę, to zobaczycie, że w nim zawiera się wszystko. Bo teraz człowieku, ty idziesz, robisz sobie tą tomografię komputerową. Dobrze, coś ci tam znajdą albo nie, bo bardzo często nie znajdują nic. Bardzo często ludzie do mnie mówili, zrobiłem tomografię komputerową, powtórzyłem jeszcze ją. Najpierw zrobiłem na NFZ, potem prywatnie. Nic mi nie wykryli, a objawy są tak, jak były, tak są. Oni bardzo często mylą diagnostykę z terapią. I teraz zadajcie sobie drugie pytanie. Czy za tą diagnozą pójdzie skuteczna terapia? To jest najważniejsze dla was. Czy nawet jeżeli oni coś tam wam wykryją, albo nie, no to czy za tym pójdzie skuteczna terapia? Czy oni powiedzą, aha, dobrze, znaleźliśmy u pani to, dzięki tej tomografii komputerowej i my mamy na to skuteczną metodę, zrobimy to i pani wyzdrowieje. Nigdy tak nie ma. Nigdy. Maćku, ja widziałam takie wielkie segregatory. Badania, które zostały wykonane, kosztowały tych ludzi tyle, co naprawdę dobry samochód. No może nie Rolls Royce, ale naprawdę dobry samochód. To było kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oni sami mówili, jeździli do Niemiec. Wysyłali te próbki nawet gdzieś do Stanów Zjednoczonych. Segregator taki gruby i ten człowiek jest jeszcze bardziej chory niż był. Siada, płacze i mówi, proszę pani, mam tu całą dokumentację. Ja jestem chora, nic mi nie potrafili pomóc. Czyli chodził do lekarzy, tak? Zrobił wszystko, co mu kazali. Ja mówię, proszę pani, no, wie pani, powiedziałabym, że można by to spalić w kominku, ale ten papier jest taki chemiczny, mi się wydaje. To raczej nawet tam się nie nadaje. Do wytarcia tyłka też raczej nie. No i taka konsternacja, no bo przecież wydał kilkadziesiąt tysięcy złotych. Za tym nie poszła żadna skuteczna terapia. Ewentualnie człowiek służył jako królik doświadczalny, więc zrobiono na nim wiele terapii, po czym jest 10 razy bardziej chory niż był. Jak się zgłaszał do lekarzy, to miał powiedzmy egzemę tylko gdzieś tutaj na plamę taką na ręce. A po ich terapii, po tych wszystkich diagnozach, które oni bardzo chętnie wykonają, no bo to są pieniądze, Maćku. No, NFZ, czy że nie płacimy, no to przecież to są nasze pieniądze. No, nie wiem, czy ludzie to rozumieją, ale myślę, że twoi słuchacze tak. A też jest wiele badań, które się robi prywatnie. To są naprawdę tak wielkie koszta, że ja po prostu nie rozumiem, dlaczego ci ludzie nie poszli prostą drogą. Chociażby do irydologa, gdzie wizyta może kosztować 200, 250, może nawet 500 zł niechby kosztowała. Ale dostaną skuteczną, dostaną prawdziwą diagnozę, prawidłową diagnozę i jeszcze dostaną wskazania, co robić z tym. Bo często to są ludzie, którzy też znają się na ziołach, podpowiedzą, jak się oczyszczać i tak dalej. A już ostatecznie nic nie podpowiedzą, ale dadzą diagnozę i ty już dalej szukaj sobie, co z tym robić. Natomiast nikt ci taki odczyt z tęczówek oka nie zaszkodzi. No a tutaj popatrz, idziesz na ten rezonans i oni od razu, jak nie wyrazisz sprzeciwu, to kontrast. Czyli muszą ci podać kontrast, bo bez kontrastu, no to oni nie mogą prawidłowej, wie pan, no zrobimy panu tomografię, ale to już nie dajemy tutaj gwarancji, że my to coś wykryjemy, bo jak nie będzie kontrastu. Na przykład człowiek wie, że to jest bardzo szkodliwe, bo zawiera różne bardzo szkodliwe substancje, między innymi taki bardzo groźny dla zdrowia gadolin, taki pierwiastek, który powoduje bardzo duże zaburzenia neurologiczne, między innymi wykrzywienie gałek ocznych. No, to się zdarza nadal często i inne. A zauważ, że bardzo często na taki rezonans z kontrastem są kierowani ludzie, którzy właśnie mają jakieś problemy neurologiczne. Więc po takim badaniu te problemy nie tylko im nie znikną, ale one się nasilają. Dlaczego ci ludzie nie myślą? Komu my robimy dobrze? Robimy dobrze szpitalowi, który dostanie kupę kasy? No dostanie. Ale co ty z tego masz, człowieku? Można się z tego oczyścić, ale nie jest to proste. W tej chwili też zgłębiam właśnie temat oczyszczania z tych, bo to nie jest tylko gadolit, tam są jeszcze inne substancje. To jest podawane, wiesz, do krwi, żyłek. Także no to nie jest takie proste. Teraz w ogóle nie wiemy, co w tych preparatach jest, bo powiedz mi, znasz jednego chociaż człowieka, który zanim się zgodził na kontrast, to powiedział, proszę mi dać ulotkę od tego, co mi tu wstrzykniecie w żyłę, żebym ja przeczytał, z czego to się składa. Znasz? Ja nie znam ani jednego. Oni wszyscy idą jak barany w przepaść. Oni wszyscy tak wierzą, naprawdę wierzą, a to są obcy ludzie dla nich.
To jest ciekawe,
bo czasami nawet nie ludzie.
Wiemy, że w każdej branży tak naprawdę, nie wiem, mechanik samochodowy, no to tam 90% nie ma pojęcia, co robi.
Doskonale mówisz. Idziesz i patrzysz mu na ręce, prawda? Masz dobry samochód, to przecież nie, idziesz do mechanika i... Proszę pana, a czy pan ma części oryginalne? Proszę mi pokazać tą część. Skąd ją pan sprowadził? Proszę mi tutaj fakturę przedstawić na tą część. Bo wiesz, oni podejrzewają, że mogą mu coś wyciągnąć dobrego, a włożyć, prawda, coś, co może tam uszkodzić ten jego samochód, albo go oszukać. A tutaj, kurczę, no to przecież jest 1000 razy cenniejsze, 1000000 razy cenniejsze. Twoje własne zdrowie i życie. I co, idziesz i wierzysz? Tak, bo mówi się, że zawód lekarza to jest zawód wysokiego zaufania społecznego. No, ale przepraszam, chyba już od jakiegoś czasu niezupełnie.
Uwaga, uwaga, szybki przerywnik. Czy jest możliwe prowadzić firmę w Polsce bez płacenia ZUS-u? Legalnie oczywiście, bez żadnych kombinacji. Jak najbardziej jest to możliwe. Trzeba wtedy mieć spółkę ZO. Ja bardzo się cieszę, że takie spółki prowadzę, ponieważ oszczędziły mi wiele problemów, stresu i jednocześnie kupę kasy na podatkach i ZUS-ie. Ponieważ spółki ZO nie płacą ZUS-u, spółki ZO płacą tylko 9% dochodówki i spółki ZO odpowiadają wyłącznie do swojego kapitału zakładowego. W związku z czym są bardzo bezpieczną formą prowadzenia działalności w Polsce. Więc jeżeli prowadzisz firmę albo zastanawiasz się, czy prowadzić firmę i w jaki sposób, wejdź na sekretyspółek.pl, dołącz do naszej platformy i tam dowiesz się wszystkiego od A do Z. Tam nasz profesjonalny doradca podatkowy odpowie ci, jak to się robi, z czym to się je, czego należy unikać. Masz tam też wzory umów, które mamy dla ciebie przygotowane, żeby nie trzeba było szukać jakichś dziwnych wzorów z internetów i potem popełniać straszne błędy. Tam masz gotowiznę, podmieniasz dane i działa. I masz te najważniejsze rzeczy. Polecimy ci też właściwą księgowość do tego typu spółki. Także linka do tego znajdziesz pod tym nagraniem. Dołącz do sekretyspółek.pl. I wracamy do nagrania.
Dobra, to mamy tomografię, to idziemy dalej, poddawać się różnym procedurom. Co teraz jest popularne? Myślę sobie, że na przykład usuwanie żylaków. To już widzę od kilkunastu lat, że są różnego typu ogłoszenia, masz żylaki, usuń, wytniemy, będzie super, kiedyś trzeba było być skazany na nie, a teraz można je usunąć. Brzmi sexy dla osoby, która ma żylaki, doskwierają. Zatem, co z tym jest nie tak?
Usuwanie żylaków to jak, czekaj, do czego by to porównać? No, nawet nie wylewanie dziecka z kąpielą, tylko nawet nie znajduję sformułowania. Zapchnięcie choroby do środka. O, wiem. Wsadzenie padliny pod dywan i udawanie i rozpylanie w salonie perfum. Czyli wsadzisz padlinę, ona śmierdzi, a ty rozpylasz perfumy, bo udajesz, że nie czujesz. Że nie śmierdzi. No i co za chwilę masz? Zapach padliny zmieszany z zapachem perfum. No więc coś jeszcze gorszego. Ludzie, kochani, przecież to nie tędy droga, bo to jest maskowanie objawów. To jest jeszcze w dodatku maskowanie objawów połączone z amputacją, czegoś, co jest nam potrzebne. No ludzie, przecież na logikę tylko to wejście. Na zwykły, zdrowy, chłopski rozum. Czy usunięcie naczynia, które jest tam rozdęte, powiększone, bo jest po prostu, nie ma dostatecznej ilości kolagenu, prawda? Rozdyma się, jest powiększone, widać pod skórą, nieraz cienką. To jest usunięcie przyczyny żylaków? No ludzie, no nigdy w życiu, przecież za chwilę ta krew musi popłynąć, musi dalej popłynąć, więc ona sobie znajdzie drugie naczynie, które za chwilę przejmie funkcję tego pierwszego, bo organizm jest inteligentny i za chwilę pójdziecie, będziecie mieć 4 takie żylaki do usunięcia. No, ci ludzie, którzy to zrobili sobie i nie minęło za wiele lat, to oni często są zadowoleni, bo odsunęli ten problem od siebie, gdzieś tam zepchnęli problem do środka i to już, widzisz, to jest jeszcze gorsze, bo to pozwala im zapomnieć o tym, że problem był. I to się nasila, ale jest wewnątrz. I oni kiedyś na przykład obudzą się z krwotokiem wewnętrznym, oni nie będą kojarzyli z usuniętym żylakiem. Że oni tylko zamaskowali problem, zamiast odnaleźć i usunąć przyczynę. Tymczasem przyczyna żelaków jest prozaiczna. To jest po prostu przewlekła choroba zwana szkorbutem, czyli tak jak kiedyś nas uczyli w szkole, że szkorbut to jak dziosła, gniją, krwawią, prawda, bo masz niedobór taki drastyczny, brak witaminy C. A tutaj jest postać chroniczna, czyli przewlekły, wieloletni niedobór witaminy C. Nie, że nie masz jej zupełnie, ale masz jej za mało, żeby naczynia krwionośne były elastyczne. Więc trzeba podjąć takie działania, żeby na powrót ten nasz własny kolagen się w naszym organizmie tworzył. I co jest potrzebne? Witamina C. Bo możesz zeżreć tony kolagenu. Obcego, rybiego, świńskiego, wołowego. Ale ten kolagen ty strawisz, bo to się przyjmuje do ust, nie? Strawisz, to białko zostanie rozłożone na aminokwasy i teraz z tych aminokwasów obcych twój organizm będzie musiał stworzyć twój własny kolagen. Ale jeżeli nie dostarczysz mu witaminy C, to nie stworzy. Dlatego, że witamina C jest bardzo ważnym ogniwem w szlaku syntezy tego kolagenu. I bez dostatecznych... Czekaj, to jeszcze nie wystarczy dostateczne, tylko to muszą być obecne zawsze, czyli przez dłuższy czas te odpowiednie ilości tej witaminy C. Czyli nie, że zażyje sobie raz na miesiąc większą dawkę. Nie. To trzeba tak zażywać, żeby to stałe stężenie terapeutyczne było obecne we krwi przez dłuższy czas. I wtedy rzeczywiście możesz sobie jeść te kurze łapki wygotowane, te rosołki galaretowate, galaretki rozmaite i rzeczywiście wtedy organizm twój własny kolagen z tego budulca stworzy, bo ma witaminę C. No ale to mówiłam ci już, wszyscy wiedzą już, że organizm ludzki nie wytwarza witaminy C. To znaczy u ludzi, którzy biegają boso po trawie, podobno już wykryto, że ona się rzeczywiście w tych wątrobach produkuje, ale no też nie w takiej ilości, jak kiedyś to było. Wiesz, jak łatwo ludzi kontrolować. Coś im tam odebrać i teraz powiedzieć, no musisz, to jesteś uzależniony od tego, co przyjmujesz z zewnątrz, prawda? No, więc ja myślę, no to nie wiem na pewno, no nie żyłam w tamtych czasach, nie wiem, ale tak przypuszczam, takie są moje przemyślenia, że mogło się tak stać, że kiedyś tak ktoś płynął na ludzi, że im pewne tam manipulacje zrobił i my tej witaminy C już nie możemy syntetyzować w swoich wątrobach, więc musimy ją przyjmować z zewnątrz. I teraz jak człowiek się już zorientuje, czy na przykład przeczyta książkę doktora Rata, dlaczego zwierzęta nie dostają zawału serca, tylko my ludzie, i wiele innych jest o witaminie C, to tych prac jest ogrom. Te książki tak przed nami trochę ukryto, ale one są. I jest napisane, że jak będziesz przyjmował odpowiednie dawki i utrzymywał to stężenie, bo ta witamina też się rozpada, to ten twój kolagen się pięknie odbuduje. I najcenniejsze są oczywiście doświadczenia ludzi, którzy zawsze na wszystkich spotkaniach się rwą do odpowiedzi, ręka do góry. On opowie o swojej historii. Jak właśnie przyjmował tą witaminę C, ja pokazałam, jak to można zrobić tak w taki prosty i przyjemny sposób, bo robimy sobie taką specjalną miksturę. I sobie to zażywamy. I ci ludzie aż się wyrywają do odpowiedzi i chętnie opowiadają swoje historie, jak mieli wielkie żylaki i jak sobie je sami zlikwidowali. A jeszcze są metody pomocnicze, żeby te żylaki naprawdę szybko same zniknęły. Jest filmik, jak wzmocnić i udrożnić naczynia krwionośne. I tam wszystko było powiedziane, przeze mnie zresztą. I o barciaku ulowym, takim pasożycie, który żyje w ulu i z niego się robi świetne preparaty. Możecie sobie sami zrobić. Są różne rośliny lecznicze, które można zaprzęgnąć do pracy właśnie nad tym wzmacnianiem, udrażnianiem naczyń krwionośnych. Jeżeli ktoś ma już zwapnienia, to może poczytać sobie artykuł czy książkę Spisek w sprawie Boraksu. Chyba Waltera Lasta, zdaje się, niezależnego badacza. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Można robić coś wspaniałego, czym są nasiadówki w zimnej wodzie. To też jest pięknie opisane, zwłaszcza w tych książkach Reby Ann Karp, Encyklopedia Edgara Cayce. Tam jest ta metoda napisana, jak Edgar Cayce właśnie pomógł człowiekowi, który miał potężne żylaki i on bez operacji sobie to sam usunął. Są specjalne ćwiczenia, bardzo proste, naprawdę bardzo proste, bo to tylko wygląda tak, jakbyś ze swojej nogi podniesionej chciał strząsnąć rój mrówek. I robisz to po prostu 2-3 razy dziennie. Także jak to wszystko się zastosuje, no może to potrwa, faktycznie potrwa 3-4 miesiące. U tych, co choroba jest bardzo zaawansowana, to może i pół roku. No ale ludzie, no masz nagrodę za to, bo nie tylko ten jeden żylak, który chciałeś sobie usunąć, ci zniknie. Ale to, czego nie widzisz, czyli w środku zostanie to wszystko uszczelnione. Przestaną krwawić dziąsła, przestaną się robić te wylewy takie w oczach, jak ludzie często mają. i bardzo dużo innych korzyści. Poprawi się krążenie mózgowe, więc poprawi się pamięć, koncentracja, refleks, poprawi się potencjał mężczyzn, no bo to przecież wszystko jest ze sobą związane, prawda? No więc poszukujcie, metody są proste, naturalne, nie trzeba sobie nic wycinać.
Okej, okay, no to mamy super, to mamy żylaki, a temat myślę ważny, bo rzeczywiście sporo osób gdzieś tam ma i coraz bardziej właśnie się proponuje im tego typu zabiegi. No to jeszcze zmierzając powoli do końca, choć ty masz tyle wiedzy, że z tobą nic się powoli nie dzieje.
To tyle, nie jest moja wiedza, powiem ci jeszcze raz, żeby nie było. To jest coś, co przeczytałam. Ja uwielbiam czytać książki. Uwielbiam. Teraz też oglądam jeszcze filmy na interesujące mnie tematy, ale zawsze uwielbiałam czytać książki. Czytałam 3 książki tygodniowo. Był taki czas, że czytałam 3 książki nieraz na raz. I zachęcam Państwa, naprawdę ludzie, czytajcie więcej książek. Czytajcie więcej książek. Podobno w każdej książce, nawet filozoficznej, na zupełnie inne tematy, można znaleźć coś na temat zdrowia. I to właśnie pokazał Jan Kwaśniewski, ten od diety optymalnej. On pokazywał, jakie książki przeczytał, kompletnie niezwiązane ze zdrowiem i nawet mówił, na tej stronie, od tej do tej jest właśnie na interesujący mnie temat. To jest bardzo, to jest fascynujące dla mnie. No ja aż tyle nie czytałam, co on, ale rzeczywiście, no przynajmniej czytajcie te książki, które was interesują. Jest tyle cudownych książek. Można obalić te wszystkie mity. Na przykład, o, już ja tu zabrałam ze sobą parę książek. Na przykład profesor, doktor, habilitowany lekarz Walter Hartenbach. Mit o cholesterolu. No przecież to kolejny mit, to dawno zostało obalone. A wiesz, że do dzisiaj jeszcze ludzie się tym martwią. Ojej, proszę pani, co ja mam zrobić, bo ja mam cholesterol 250. Pani kochana, 340 to w latach 70. była norma. Przecież wystarczy się zastanowić, że to nie to się zmieniło, że człowiek się zmienił i teraz mamy inne normy. Tylko po prostu normy zostały zaniżone, prawda? No.
No to jeszcze mamy jedną rzecz, bypass. Bypassy również bardzo popularne, modne, chociaż ciężko takiego słowa używać w sytuacji, kiedy ktoś choruje.
Cóż, no jak już ktoś sobie zrobił, to jest rzecz nieodwracalna, no to przecież nie będziemy tym ludziom nic sam mówić. No, zrobili to w dobrej wierze, prawda, nie mieli wiedzy. Więc jeżeli mamy jeszcze czas, żeby się zastanowić nad tymi bypassami, no to też powinniśmy naprawdę dobrze poszukać tej wiedzy, że właśnie ta terapia, dokładnie to, o czym mówiłam przy żylakach, bo to w zasadzie ma jedno i to samo źródło, czyli właściwie dwa, chroniczny niedobór witaminy C i zwapnienia w naczyniach krwionośnych. Więc chroniczny niedobór witaminy C możemy bardzo prostą kuracją z witaminy C sobie przeprowadzić, a drugie to jest właśnie ta kuracja rozpuszczanie zwapnień w organizmie, też bardzo prosto, czyli trzeba dostarczyć do organizmu takiego pierwiastka, jakim jest bor. Bor, proszę Państwa, nie mylcie z bromem. Brom zupełnie co innego, trucizna, natomiast bor to jest właśnie to, co powinno być w warzywach, co dawniej było, po prostu jak ludzie nie używali tych tak zwanych środków ochrony roślin, to było w warzywach. Warzywa były pełne boru, gleby były pełne boru. Teraz nie ma, bo wiadomo co zrobiono, wyjałowiono wszystko. I dlatego jak się już tak właśnie zorientujecie, że w waszych naczyniach krwionośnych jest dosłownie zwapniała skorupa, no to trzeba sobie poczytać o tej terapii borem. A bor pozyskuje się z boraksu. Boraks to jest minerał. Minerał, który normalnie występuje w naturze. Możecie sobie nawet zdobyć naturalny boraks. Naturalny, sami. Z Turcji, gdzieś tam z kopalni. Największe kopalnie są w Turcji, w Stanach Zjednoczonych. Więc może być czyściuteńki boraks, czysty do analiz. Ja wiem, co zaraz powiecie, że na opakowaniu boraksu jest napisane trucizna, jest trupia czaszka, tylko do sprzątania i do zabijania karaluchów. Ludzie. Ale zastanówcie się chwilę. Na wielu rzeczach, które są naprawdę dla nas dobre, narysowano czy naklejono trupie czaszki. Dlaczego? Żebyśmy się tego bali. Nawet na zwykłym, może niezwykłym, ale wspaniałym ziółku, jakim jest jasnota biała, gdzie naprawdę maleńka torebeczka w sklepie zielarskim czy w aptece kosztuje 25 zł, nie wiem ile tam jest, czy kilkadziesiąt gramów, nie wiem nawet czy jest kilkadziesiąt gramów, i kosztuje dużo, to napisali zioło do kąpieli. Czyli nie pijcie, kobiety, nie, bo możecie się zatruć, tylko do kąpieli. Kąpcie się w kwiatach jasnoty białej, gdzie torebeczka maleńka kosztuje 25 zł. A to jest do picia. To zawsze było do picia, bo to reguluje gospodarkę hormonalną. To pomaga we wszystkich chorobach kobiecych, zwłaszcza w połączeniu z innymi ziołami. I podobnie zrobiono z boraksem i wieloma innymi rzeczami. Przecież perchydrolu też nie kupisz, żeby sobie zrobić samemu wodę utlenioną. No chyba, że jesteś przedsiębiorcą, rolnikiem. Można to obejść, bo można kupić i powiedzieć, ale ja będę tym mył toalety, bo to przecież jest środek dezynfekujący. Albo będę zmywał blaty, żeby groźny wirus tutaj się nie osadził. No, czyli można to obejść. A trzeba mieć firmę. No więc po kolei, cichutko, wiesz, tylnymi drzwiami wycofują najlepsze dla ludzi produkty. Owszem, boraksu się zawsze używało do sprzątania, do mycia zlewów i tak dalej, bo on jest też rzeczywiście przeciwgrzybiczy, bakteriobójczy. Ale jednocześnie ma tak wspaniałą właściwość, bor, ten pierwiastek bor, który możemy pozyskać z boraksu, że on powoduje, iż jak go zażywamy, ale razem z chlorkiem magnezu, to wszystkie zwapnienia znajdujące się w miejscach, gdzie ich być nie powinno, czyli w tkankach miękkich, te mikrozwapnienia na przykład w piersiach, te zwapnienia w naczyniach krwionośnych i zwapnienia w stawach, bo przecież w stawach, w samym stawie nie powinno być żadnego zwapnienia. W kościach oczywiście jest wapń, w zębach tak, ale nie w stawach. Tam powinna być chrząstka i maść stawowa. Jak są stawy skrzypiące i chrupiące, to źle, prawda? Źle, jak ci trzeszczą stawy. Jesteś wtedy starym wapniakiem. Nie ty, ale człowiek, któremu trzeszczą stawy. Więc dążymy do tego, żeby maść stawowa była, produkowała się w odpowiedniej ilości. I teraz jak my do naszego organizmu, bo brak tego boru, wiecie, gdyby on był w warzywach, to nie mielibyśmy w ogóle takich problemów jak zwapnienia w naczyniach krwionośnych. Ale że go brak i już nam grożą te bypassy, no to zdobądźmy wiedzę i spróbujmy właśnie zastosować tą prostą terapię. Jakże prostą. Boraksem i chlorkiem magnezu. Tylko mówię jeszcze raz, boraks czysty do analiz. Tetraboran disodowy 10-wodny to jest boraks. Czysty do analiz, nie ma żadnych domieszek, przebadany właśnie ze sklepów chemicznych czy hurtowni chemicznych. No i do tego czyściutki chlorek magnezu, no to już magnezu, to już nikt nie będzie tutaj podważał zasadności przyjmowania magnezu. I jak do tego jeszcze dodamy właśnie nasz roztwór witaminy C w dawkach terapeutycznych, to nie dość, że naczynia nam się oczyszczą ze zwapnień. Jest to co prawda proces, on troszkę trwa, w zależności od tego, jak bardzo zaawansowana jest ta miażdżyca. Ale po pewnym czasie, jak pójdziemy do tego lekarza, który nam proponował bypassy, bo oni jeszcze zawsze dają pacjentowi troszkę czasu, nie? I tak, daję panu 2 miesiące, bo wcześniej to i tak panu nie zrobimy, daję panu, tu pan ma termin jeszcze kolejnego badania, więc on ma czas, może się dopasować i mieć ten czas i sobie może ten czas wykorzystać na przeprowadzenie skutecznej terapii. I później pójdzie na badanie, no bo przecież przed operacją koniecznie muszą jeszcze powtórzyć badanie, prawda? Niesamowite. Co się stało ze zwapnieniami? Nie, to badanie poprzednie chyba było nieprawidłowe. No cóż, takie cuda są naszą codziennością. To tyle.
Tak sobie myślę, że... Znaczy zastanawiam się w zasadzie, czy ty masz jakieś... spotykasz się z jakimiś problemami w związku z tym, o czym ty mówisz, bo innymi niż monetyzacja, bo to wiemy, że na YouTubie jest oczywiste, że jak się mówi o takich rzeczach, to zawsze...
Nie, monetyzacji już nie mam od dawna, to były tam jakieś niewielkie pieniądze, które starczały po prostu na pokrycie tych całych godzin pracy czyjejś, prawda, żeby ten film zmontować, żeby to wszystko zrobić, napisy i tak dalej. Sam wiesz, o co chodzi. No, ale machnęłam na to ręką. To dla mnie to nie jest ważne w ogóle. Są rzeczy o wiele ważniejsze. A inne problemy? No to znaczy co? No kiedyś faktycznie ludzie, tak jak ja mówiłam o tym, to za moimi plecami takie kręcili takie kółka na głowie, co znaczyło, niech sobie mówi, nawiedzona, nie? Nawiedzona, tam różne epitety. Czasami właśnie tak się zdarzy, jak wtedy, że ta podeszła prawdopodobnie pani dentystka i powiedziała, że już mnie nie lubi. No dobra, no przecież ja nie jestem zupą pomidorową, żeby wszyscy mnie lubili. No ludzie kochani, nie po to robię, żeby ktoś mnie lubił. Ale znacznie częściej spotykam się z czymś zupełnie innym. To są wyrazy sympatii, to są często są łzy radości. Przychodzą ludzie i opowiadają swoje historie. Jak za pomocą tych prostych metod, które przecież nie są moje. Ja im tylko... Jedyne, co mam, to taką właściwość, że po jakimś czasie, bo to nie było tak od początku, ja już ci mówiłam, pierwsze te nagrania, to ja się po prostu trzęsłam cała w środku. Może tego nie było widać, ale naprawdę byłam człowiekiem nieśmiałym. Ale później okazało się, że mam jakiś taki, taką właściwość, że tą wiedzę mogę przekazać w sposób zrozumiały. Zrozumiały, czyli nie ubieram jakieś tam medyczne sformułowania, bo to nie ma sensu. Nie opowiadam bardzo długo, jak mówię o roślinach leczniczych, to nie opowiadam bardzo długo o składnikach czynnych, które są tam zawarte, bo no, ludzi to nie interesuje. Powiedz im lepiej o właściwościach, powiedz o konkretnej jednej rzeczy. Powiedzmy, że jest ta kokorycz pusta i ona może być dla ciebie lekiem, intrakt z tej kokoryczy może dla ciebie być lekiem, jeżeli chcesz już wyjść, powiedzmy, z wiele lat używanych psychotropów, które wpędzają cię wręcz w manię samobójczą, bo czy cię, nie powinnam tak mówić, absolutnie, tego człowieka chorego w manię już miał wiele prób samobójczych, a cały czas jest na tych lekach. No to dowie się o tym, że takie coś jest i co mu szkodzi zastosować, prawda? On już i tak wypróbował wszystko. Nie ma dla niego już innej nadziei, powiedział lekarz. No i teraz zastosuje i nagle okazuje się, że on może z tego wyjść, że jego stan się poprawia. Ma przynajmniej ten czas na przemyślenie swego życia, co robił nie tak, co tu trzeba zmienić. Ustępują mu różne bóle. No, jeżeli dobrze wykorzysta ten czas, wykorzysta tego, powiedzmy, intraktu z kokoryczy, tylko żeby zamaskować swoje objawy, już on wraca do starych nawyków. Tylko on wykorzysta ten czas, żeby... jak już go nie boli, jak już się dobrze czuje, żeby te zmiany wprowadzić w swoim życiu. No to jest zasadne, prawda? To jest sensowne. Także no może to, wiesz, to umiejętność przekazywania wiedzy. Mam to po moim tacie, który był nauczycielem akademickim wiele lat i studenci go uwielbiali, dlatego że przekazywał trudną wiedzę, chemię nieorganiczną, w sposób naprawdę przystępny, dowcipny i no, był uwielbiany po prostu przez tych młodych ludzi. Myślę, że no, może być.
Fajnie. Tu by teoretycznie można kończyć, ale mamy jeszcze jeden zabieg i w zasadzie korzystając z tego, że nas zakorkowało dziś we Wrocławiu i widzę po GPS-ie, że jeszcze zdążymy to, bo i tak nie przeskoczymy tych samochodów.
Paciorkowce?
Czyli przede wszystkim, jak rozumiem, chodzi o badania ginekologiczne i paciorkowce, które tam są i podczas ciąży podobno.
Tak, tak. No to jest właściwie, to jest praktykowany to straszenie i ta procedura tylko w czasie ciąży. Jak już kobieta zaczyna chodzić do ginekologa, bo już jest no, nie powinno się mówić w ciąży, w stanie błogosławionym. No to jak już wlezie w tą machinę, czyli wlezie w tą pułapkę, da się tam złapać, no bo to temu służy, no to oni już zrobią wszystko, żeby z tego skorzystać. I teraz tak, jak już się zbliża rozwiązanie, to mówią tak, musimy pani zbadać tą wydzielinę z pochwy, czy tam nie żyją przypadkiem paciorkowcy. Bo jak żyją paciorkowce, to teraz jak dziecko będzie się rodzić, będzie przychodzić na świat, to będzie przechodziło przez kanał rodny, i te paciorkowce mogą mu się dostać do oczu i wywołać zapalenie opon mózgowych. Jak ta kobieta to usłyszy, ojej, włosy jej stają dęba, uwierzy we wszystko i zrobi wszystko, co lekarz każe. A tymczasem, moje drogie kobiety, zastanówcie się, trzeba tutaj, macie całe 9 miesięcy, żeby zdobyć gruntowną wiedzę na ten temat. A tak popatrzcie sobie 7 lat wstecz. Tej procedury w ogóle nie było. Jak to? Czy wtedy wszystkie dzieci umierały na zapalenie opon mózgowych, bo paciorkowce z dróg rodnych kobiety dostały im się przez oczy do mózgu? Nic podobnego. Teraz się więcej mówi o tym zapaleniu opon mózgowych. Ono jest spowodowane przez coś zupełnie innego, nie? No ale właśnie to jest takie jakby chcą zamaskować tym może, tamtym, żeby nie powiedzieć prawdy. Otóż paciorkowce jest to część flory bakteryjnej dróg rodnych kobiety, i one mają tam być. I właśnie bardzo dobrze, jeżeli te paciorkowce, gdy dziecko się rodzi, przechodzi przez kanał rodny, jeżeli one zasiedlą ciało tego dziecka, to dziecko nie będzie miało żadnych chorób skóry, nie będzie miało, będzie wolne od AZS, bo właśnie te paciorkowce i inne bakterie, tam jest cała masa bakterii, również grzybki, candida, to wszystko ma być, bo to jest symbiotyczna flora bakteryjna dróg rodnych kobiety. One zasiedlą skórę ciało dziecka, i kobieta ma zdrowe dziecko. Natomiast jeżeli oni wykryją te paciorkowce, nastraszą tą kobietę, ona się podda procedurze, a procedura to jest antybiotyk podawany przed porodem i w trakcie porodu. Więc jeżeli ona nie zdobędzie tej wiedzy, nie nie odzyska swojej świadomości i się temu podda, oni mówią, proszę pani, dodatni GBS, tak się to nazywa, dodatni GBS, trzeba podać antybiotyk. Zresztą kobiety, które rodzą w szpitalach, to są naprawdę często ubezwłasnowolnione. Już na wejściu im się tutaj wkłada, wiesz, taki port, nie? Wenflon, żeby podłączyć w każdej chwili i będziemy podawać, pani nawet nie wie co. Więc jeżeli one się na to zgodzą i zostanie im podany antybiotyk, no to teraz popatrz, rodzi się dziecko bez naturalnej flory bakteryjnej, żeby to na skórze, ale jelit. I dlatego malusieńkie dzieci już mają chorobę refluksową. Czyli po prostu ulewają tym mlekiem z piersi. Widać, że to jest dla nich bardzo nieprzyjemne, palące, bo te dzieci krzyczą, nie chcą ssać. No tragiczne rzeczy to są. Już nie mówiąc o tych wszystkich zmianach skórnych, które tam widać. No. A i teraz co robi matka? No jest zrozpaczona, idzie do pediatry, a pediatra mówi, o, tutaj mamy refluks, tu mamy chorobę refluksową, tu mamy, proszę pani, więc tu trzeba podać inhibitory pompy protonowej. To jest, wiesz, no śmieję się, ale to jest taki, to nie jest śmieszne. To jest śmiech przez łzy, to jest tragiczne. Słuchaj, całe rodziny zamiast cieszyć się radością, zdrowiem swojego nowonarodzonego dzieciątka, to one chodzą po lekarzach i zmieniają tylko leki. Inhibitory pompy protonowej maleńkiemu dziecku, którego pożywieniem jest pokarm matki, mleko, więc muszą strawić to białko, a oni mu hamują wydzielanie soku żołądkowego. Rozumiesz to? I to jest po prostu kryminał. To jest po prostu kryminał. I to się skończy dopiero wtedy, kiedy wszyscy rodzice będą mieli świadomość. Inaczej się nie skończy, bo oni to będą tak forsować, bo od jakichś 7 lat mają tą procedurę. Czyli pobierają te wymazy, robią dodatni GBS, prawie wszystkim wyjdzie dodatni, no bo przecież te paciorkowcy tam żyją, to tam są jakieś ewenementy w ogóle, że nie wychodzi. Nawet te kobiety, które chcą rodzić w domu ze swoją położną, to też są namawiane przez tą położną, że ona tak jest jeszcze jedną nogą systemowa, żeby zrobiły to badanie. A trzeba po prostu powiedzieć jedno zwykłe, proste słowo. Nie. Znacie to słowo? Nie, po prostu nie. Odmawiam. No przecież to lekarze są, pełnią służbę, tak? Oni pracują za nasze pieniądze, ci z tej służby zdrowia, tej państwowej. To oni pełnią służbę. My nie jesteśmy ich niewolnikami. My nie musimy robić tego, co lekarz kazał, bo on kazał. No i co z tego, że kazał? To niech sobie każe, niech sobie zrobi. My mówimy nie. Ale oczywiście to pewnie są herezje, teorie spiskowe, ale zastanówcie się nad tym, bo wiecie, dziecko to wasz największy skarb.
Świetnie, mamy wszystko. Uwielbiam słuchać, z jaką pasją nie lubisz systemu. Po prostu aż
no systemu nie lubię. Rzeczywiście nie lubię systemu, bo co to jest system? Co to jest system? Dlaczego my mamy się wszystkiemu podporządkowywać? Niby sami go stworzyliśmy, może nie stworzyliśmy, ale wyraziliśmy w pewnym momencie zgodę, ale tylko dlatego, że zostaliśmy oszukani. Zostaliśmy oszukani. Więc słuchaj, żebyś też mógł samodzielnie sobie pomagać, to ja tu daję ci taką roślinę leczniczą, która się nazywa żyworódka. Kalanchoe digremontiana. To jest roślina, którą każdy powinien, moim zdaniem, mieć na wszystkich swoich parapetach. Powinniśmy mieć plantację żyworódki. Ja mam w domu plantację żyworódki. Bo w razie potrzeby możesz po prostu, jak ta roślinka ci wyrośnie, to są już takie małe szczepki. Widzisz, każda to jest taka oddzielna szczepka. Więc sobie rozsadź te małe roślinki do doniczek. Możesz już od razu każdą do oddzielnej doniczki, albo dwie do większej doniczki, czy trzy. Albo weź sobie taką jakąś kuwetkę, nasyp zwykłej ziemi, najzwyklejszej, zrób palcem dziurki i posadź każdą oddzielnie. Jak już ci wyrosną takie wielkie, ogromne, bo ona, jak ma fajne warunki, na przykład rośnie w szklarni, czy jest jedna w doniczce, to wyrośnie ci ogromna. Jak już jej liście będą takie soczyste, mięsiste, to już możesz używać. I jak używać tą roślinę? Albo możecie sobie obejrzeć trzy filmiki na moim kanale na YouTubie. Nie jest trująca, od razu wam mówię, to system wam mówi, że jest trująca. Nie jest trująca, wypróbowana na moich dzieciach, a mam ich gromadkę. Więc proszę bardzo, rozstać sobie. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzebne, zwłaszcza jak w domu są dzieci. No i takie dziecko na przykład przewróci się, zedrze sobie skórę na kolanie i nie wiesz, co zrobić. Woda utleniona, no nie za bardzo, bo może się tam ściąć, prawda, tutaj białko, krwi. Ale sok wyciśnięty z liścia żyworódki. Posmarujesz, no dosłownie w oczach się goi. Albo ktoś ma zatkany nos. to czystymi palcami zgniatasz taki listek, wyciskasz sok do kieliszeczka, bierzesz szklany zakraplacz, dwie kropelki do jednej dziurki, dwie do drugiej, mocno wciągnąć, pomasować sobie tutaj, w ciągu kilkunastu sekund kichniesz 10 razy, kichnie ten człowiek 10 razy, następnie ma wysmarkać nos odetkany, katar się nie rozwija. Boli gardło? Mały fragment liścia żyworódki, przeżuwamy, połykamy taką kwaskowatą, naprawdę przyjemną smaku ślinę. I wiele innych zastosowań. Jest taka książeczka, nie wiem w jakich to latach była taka pani Jalina Zawadzka, była właśnie bioenergoterapeutką i napisała taką broszurkę. Żyworódka pierzasta, roślina stulecia, porady dyplomowanej naturoterapeutki Janiny Zawadzkiej. I w tej książeczce wszystko jest. Książeczka dostępna tylko w postaci PDF-u w internecie, ale znajdziecie.
Super.
Także warto wiedzieć, bo to jest wiedzieć za darmo. Ja to rozdaję wszystkim. Słuchajcie, wszystkim rozdaję za darmo. Mam tego mnóstwo, bo wiesz co, ta roślinka ma taką właściwość, że ona na końcach swoich liści, słuchaj, nazwa, żyworódka, czyli rodzi żywe, małe roślinki. I na końcach i po bokach liści zobaczysz, takie będą się rozwijać maleńkie, malusieńkie żyworódeczki i korzonki z nich będą zwisały. Jak już korzonki zwisają, to odrywasz, albo nawet one same spadają i przesadzasz do ziemi. Albo rozdajesz wszystkim znajomym, żeby wszyscy twoi znajomi mieli w domu żyworódkę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać. Za darmo. A jak już masz bardzo dużo żyworódek, to z tych liści robisz nalewkę, która też ma działanie lecznicze.
Super, no to ja się cieszę. To wrócę, nie wrócę z pustymi rękami, a wręcz z pełnymi. Ja za ten odcinek mam dla ciebie książkę, ale mam wrażenie, że, bo tak jak rozmawialiśmy między różnymi nagraniami i tak dalej, to mam wrażenie, że bardziej pewnie komuś z twoich dzieci może się przydać, bo to jest książka o zarządzaniu czasem, a ty swoim czasem zarządzasz w bardzo luźny sposób, tak nie gonisz.
Chętnie przeczytam, dlatego że wiesz, z każdej książki się czegoś nauczysz i możesz poznać też perspektywę innego człowieka. Zawsze, każda książka czegoś uczy.
Super, no to się wielka. Cieszę. Dziękuję za żyworódkę. Dziękuję jeszcze raz za podzielenie się wiedzą i wam wszystkim życzymy zdrowia i właściwej formy diagnozowania się, dbania o siebie i przede wszystkim świadomości, bo to o to tutaj chodzi, a cała reszta to już przyjdzie jako efekt uboczny.
Dziękuję za przemiłe spotkanie, wspaniale mi się rozmawiało i jeszcze raz powtarzam wam, kochani, bierzcie wszystkie sprawy zdrowotne w swoje ręce, dlatego że nikt nie zna was lepiej niż wy sami siebie i nikomu tak nie zależy na waszym zdrowiu jak wam. Wszystko to jest dla nas osiągalne i pamiętajcie, że najlepsze są metody najprostsze, najtańsze, a nawet darmowe.
Idealne zdanie na koniec, więc dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Cześć.